Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał, a w Radiu Lublin czas na Studio Wschodnie. A dziś naszym gościem jest Marek Koprowski, pisarz, dziennikarz od wielu lat piszący o problematyce polsko-ukraińskiej, o problematyce kresowej, o wszystkim tym, co działo się na początku XX wieku na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. Dzień dobry, witam serdecznie.
Również dzień dobry, witam serdecznie pana i oczywiście słuchacze Radia Lublin.
Witamy w naszym programie. No nie boję się też powiedzieć, że stały bywalec Studia Wschodniego, można powiedzieć. Mamy bowiem okazję regularnie spotykać się przy okazji wydawania pańskich książek. Przede mną najnowsza z nich, Rzeźnicy z Ołen, UPA, Bandera, Szeptycki i Ludobójstwo Polaków. I na początek muszę zaznaczyć, że jest to książka, która jest kontynuacją pozycji, o której także kilka miesięcy temu rozmawialiśmy w Studiu Wschodnim. Tamta książka to Narodziny ukraińskiego nacjonalizmu. No i jak pewnie sądzę, dzisiaj też jakieś odniesienia do tamtej książki, do tamtego tytułu pewnie w naszej rozmowie się pojawią. Ale rozmowę o tej najnowszej pana książce chcę zacząć od wyjątkowej dedykacji, którą pan zamieścił na początku. I może zacytuję, bo ona chyba najwięcej powie. Pamięci mojego mistrza, księdza Romana Dzwonkowskiego, profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z wyrazami podziękowania za wieloletnią twórczą inspirację, wskazywanie tropów i źródeł, a także dbałość o fakty i prawdę oraz stałą zachętę do szukania coraz trudniejszych tematów. To pana słowa na początek tej książki.
Tak, no i no właśnie. Z Romanem znaliśmy się lat już kilkadziesiąt. On kibicował właśnie stale mojej twórczości. Ja go często, jak byłem w Lublinie, a w tym mieście przed zarazą jeszcze bywałem bardzo często, zawsze do niego zachodziłem, zawsze zapraszał mnie na obiad. Zawsze obgadywaliśmy różne sprawy, głównie wschodnie. On był takim wielkim bojownikiem o prawa polskiej diaspory na wschodzie, także on mi podsuwał różne tematy, jakoś tak starał się ustawiać. No, traktował mnie takiego nawet nie jak, jako no, starszego, jako młodszego kolegę po prostu, taki bez żadnego dystansu. Bardzo często do siebie dzwoniliśmy, rozmawialiśmy, wymieniliśmy maile. Jeszcze tu właśnie u mnie na półce, jak taka coś w rodzaju relikwii, jest ostatnia jego kartka, którą przysłał mi z życzeniami tuż przed śmiercią, prawda, bo z życzeniami na Nowy Rok właśnie i na wcześniej święta Bożego Narodzenia i niestety już on tego Nowego Roku nie doczekał.
No właśnie, tak, zmarł w ostatnich dniach tego ubiegłego roku, 2020.
No, spodziewaliśmy, no ale i tak dożył pięknego wieku, 90 lat, prawda, Bóg mu pozwolił, prawda, także on do końca był aktywny, czynny, jego miał umysł, prawda, jego pracował na pełnych obrotach, wciąż pisał, tworzył, także to jest to, jego śmierć jest stratą, no nie trudno do odrobienia, bo takich ludzi, jak, którzy podjęli teraz jego dzieło, no jest bardzo niewielu. No, on starał się tych swoich uczniów właśnie tak pobudzać do tego. No ja się też czuję jego uczniem, także no, będę się starał to, co on mi zawsze podpowiadał. Będę to dalej jakoś starał się kontynuować i żeby ksiądz profesor, patrząc na nas z nieba, był zadowolony.
Bo trzeba też przypomnieć, myślę, że wielu naszych słuchaczy oczywiście zna dorobek, ogromny dorobek księdza profesora Dzwonkowskiego, ale trzeba, myślę, odnotować to, że on przez długą część swojego zawodowego, naukowego życia badał wschód, badał Europę Środkową i Wschodnią, badał też sytuację Kościoła katolickiego na wschodzie, był jego wielkim znawcą.
Wszystkie urlopy brał również na ten swoje wyjazdy, urlopy bezpłatne, co później się odbiło na jego emeryturze. I co trzeba również tutaj dodać, że on również jeszcze w czasach sowieckich nawet tam jeździł i udzielał się również jako tajny duszpasterz. O tym ludzi niewiele wie, prawda? Że on również pracował tam jako ksiądz również.
To prawda i myślę, że także w najbliższym czasie jedną z naszych audycji poświęcimy pamięci księdza profesora Dzwonkowskiego, bo oczywiście to postać, która na taki hołd zasłużyła swoimi dokonaniami, swoim życiem po prostu. Tyle może na początek w związku z tym odwołaniem, które pojawia się w pana książce, w tej najnowszej książce, można powiedzieć pachnącej jeszcze farbą drukarską. Rzeźnicy są on UPA, to jest ta książka, no i w niej pan szuka odpowiedzi na fundamentalne pewnie pytanie, czy na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej musiało dojść do ukraińskiego ludobójstwa ludności polskiej. I na początek w takim razie mam pytanie, no właśnie, czy musiało?
No wcale nie musiało i to tutaj wszyscy ukraińscy historycy dalej kłamią bezczelnie, mówiąc, że to była jakaś tam odpłata na Wołyniu na przykład za jakiś tam polski ucisk i tak dalej. Tam nie było żadnego polskiego ucisku. Tam ci koloniści, którzy mieli być tą solą w oku, to byli jakiś margines, tych 5% ziem dostali, czy 4% nawet dokładnie. To wszystko, te ich twierdzenia są sztucznymi wymysłami. Trzeba przypomnieć, że Wołyń został wybrany celowo do rozpoczęcia ukraińskiego powstania, ponieważ tam były bardzo dobre warunki logistyczno-terenowe, tak można powiedzieć. Czyli Niemcy siedzieli tylko w miastach, cały teren, władza Niemców opierała się w terenie na niemieckiej policji. Praktycznie w terenie rządził kto chciał, mógł wziąć władzę, kto miał tylko broń, mógł wziąć władzę. Niemcy tam się tego nie wtrącali, Niemcy nadzorowali tylko miasta i główne linie komunikacyjne, których bronili, które prowadziły na wschód głównie te linie kolejowe od Kowla do Kijowa. Ta linia była broniona przed partyzantami. W terenie Wołyń był pusty. Na Wołyniu również był największy odsetek ludności ukraińskiej. To jeszcze trzeba pamiętać. Większy niż w Małopolsce Wschodniej. Teraz ludność polska na Wołyniu była nieliczna. Liczyła tylko około 15% mieszkańców. A tutaj w Galicji Wschodniej liczyła 45%, powiedzmy, także w niektórych regionach w ogóle dominowała i była o wiele trudniejszym przeciwnikiem. Tutaj ludność polska w Małopolsce na Wołyniu przedstawiała większej siły, ponieważ została jeszcze, co trzeba powiedzieć, przez Sowietów odgłowiona. Po prostu większość tych przywódców polskich została przez Sowietów aresztowana, wywieziona. Także tutaj ludność była zupełnie bezbronna i całkowicie wydana na łup. Także tutaj były te, poza tym tam oprócz tego wszelkich działań partyzanckich były znakomite warunki terenowe. Tam była duża lesistość terenu, szereg bagien, nie bagien, także tam dla partyzantów to był po prostu kraj wymarzony. Więc tam postanowili to powstanie wywołać, tym bardziej, że Niemcy jeszcze wcześniej dali im do zrozumienia, że nie życzą sobie żadnych wystąpień na terenie Małopolski Wschodniej. Wcześniej, jeszcze w 1941 roku, kiedy Ukraińcy zaczęli tam głowy podnosić, Gestapo natychmiast aresztowało około 2000 działaczy OUN-u i postawiło ich pod ścianę, a część po prostu tych głównych herstów osadziła w obozach albo w Oświęcimiu, albo w Sachsenhausen. Jednoznacznie dając do zrozumienia, że nie liczy sobie żadnych tutaj jakichś ekscesów na terenie Małopolski Wschodniej, gdzie musi być porządek, ponieważ te tereny zostały oficjalnie włączone do generalnego gubernatorstwa, czyli mniej więcej do przyszłych Niemiec, a Wołyń to była część takiego Reichskomisariatu Ukrainy. Co spowodowało, że w ogóle tam to powstanie, nie, Ukraińcy tam, ci wysłannicy OUN tam była bardzo słabiutka, ale zorganizowali ekipę z Małopolski Wschodniej, około 1000 propagandystów, którzy tam pojechali, odwiedzili każdą wieś. W każdej wsi mówili Ukraińcom, że Polaków to trzeba nienawidzić, że to są najgorsi okupanci ziem ukraińskich. W ogóle przez cały rok trwała tam propaganda antypolska, która miała przygotować ludność ukraińską do tego, żeby poszła i mordowała swoich sąsiadów. I po tym dopiero przygotowaniu zaczęli tworzyć oddziały zbrojne OUN, one jeszcze wcześniej nazywały się UPA, ale już w 1942 roku część tych oddziałów była pod bronią. Poza tym były w marcu 1943 roku, tuż przed rozpoczęciem powstania, na rozkaz centralny z góry właśnie zdezerterowali wszyscy ukraińscy policjanci, nie wszyscy, ale część, 5 tysięcy, tyle im było potrzeba, tych ukraińskich policjantów, którzy byli normalnymi zbrodniarzami. To było najgorsze bydło, które wcześniej mordowało Żydów. Każdy z tych Ukraińców należący do tej policji zamordował po kilkunastu Żydów, albo nawet po kilkudziesięciu, jak niektórzy badacze badacze wyliczają. Ja sam rozmawiałem ze świadkami takimi tych mordów, gdzie było dwóch Niemców, 100 Ukraińców i wymordowali na przykład całe getto z Kowla czy z czegoś tam, prawda, czy z innych miejscowości. To tak gestapo wykonywało tylko w tych mordach funkcję nadzoru. Sprawdzało, czy wszystkich Żydów zlikwidowano, ale głównymi oprawcami, mordercami byli Ukraińcy. I teraz ci właśnie zbrodniarze stali się tą podstawą tego tych ukraińskiej powstańczej armii. Te 5 tysięcy ludzi stało się kręgosłupem tej armii, która w szczycie liczyła tam na Wołyniu około 40 tysięcy.
Ale zanim do tych pogromów doszło, to chciałbym jednak się jeszcze nieco wrócić, trochę chcąc usystematyzować też, skoro powiedzieliśmy, że jest ta książka kontynuacją wcześniejszej, to myślę, że warto też odnotować, bo ważne jest to, że ta książka wcześniejsza Narodziny ukraińskiego nacjonalizmu jest, no, jest można powiedzieć takim wprowadzeniem do tej tematyki. Natomiast ta nowa książka pana, ona rozpoczyna się w momencie, kiedy Bandera opuszcza więzienie i wychodzi na wolność. No właśnie.
Więzienia w Brześciu. Idzie, wraca na Ukrainę początkowo, myśli, że tu prowadził tak jak za czasów polskich jakąś tam jakąś działalność podziemną, ale tu się ukazuje, że w czasach sowieckich to takiej działalności to może sobie zapomnieć, że tutaj Sowieci bez pardonu rozprawiają się z wszelkim podziemiem, że większość tych Ukraińców mają już na tym swoim tak zwanym uczocie, że po prostu ich wyłapują, albo aresztują, albo wywożą na Sybir, także on
przeliczył się trochę?
Uznał, że tutaj realnej działalności na razie nie ma i trzeba uciekać pod skrzydła Niemców i prosić Niemców o pomoc. No, oczywiście banderowcy, znaczy nacjonaliści ukraińscy od dawna z Niemcami współpracowało, także tutaj w tą pomoc oczywiście otrzymali. Oczywiście tam w określonych ramach, czyli nie mogli liczyć na to, że Niemcy zgodzą się na utworzenie jakiegoś państwa ukraińskiego, ale po prostu chcieli ich wykorzystać do dywersji przeciwko Polsce. Nie Polsce, ale przeciwko Sowietom. Już teraz, jeżeli na przykład byłaby jakaś tam wojna z tymi Sowietami, która na razie została odroczona, to Ukraińcy im się przydadzą jako po prostu taka siła dywersyjna, która wywoła dywersję na zapleczu sowieckim i wkroczenie na tereny Ukrainy dla Niemców pójdzie jak spłatka.
Skoro w tytule pana książki nie tylko o Banderze jest mowa, no to powiedzmy Szeptycki. O nim też metropolita Andrzej Szeptycki, o nim też rozmawialiśmy kilka miesięcy temu. No postać w tej całej historycznej układance niezwykle istotna, ale chciałbym zapytać o taką, że no niewątpliwie, co zresztą skrzętnie pan odnotowuje, i Bandera, i Szeptycki w tamtym okresie, no to byli, pan ich nazywa głównymi bohaterami ukraińskiej sceny politycznej. Teza no, na pewno odważna, ale no ja właśnie mam pytanie, dlaczego pan postanowił ich ze sobą zestawić, no bo jednak i Bandera, i Szeptycki no, stali na przeciwległych.
Osoby, które miały największy wpływ na ukraińską opinię publiczną w Małopolsce Wschodniej. Wszyscy inni gracze nie liczyli się zupełnie. Tylko Bandera i tylko szeptycki mogli cokolwiek coś zrobić i wpływać.
Mogli wpływać dlatego, że łączył ich główny cel, czyli stworzenie niepodległego ukraińskiego państwa.
Oni byli powiedzmy na przeciwstawnych biegunach, bo to trzeba od razu powiedzieć, że tu szeptycki z Banderą nie miał nic wspólnego, mimo że ojciec był księdzem.
Ojciec Bandery, tak.
Ale zarówno Szeptycki, jak i Bandera dążyli do powstania ukraińskiego niepodległego państwa i obaj, co trzeba podkreślić, wiązali pewne nadzieje z Niemcami.
Z Niemcami, Szeptycki, z Hitlerem, mówiąc też bezpośrednio, prawda?
I tutaj początkowo, jak kroczyli bolszewicy, Szeptycki był mocno zdezorientowany. Nie wiedział, co będzie dalej, liczył się z najgorszym. Oceniał bolszewików, czyli Sowietów, jako narzędzie szatana. Był nawet skłonny na dokonanie jakiegoś takiego spontanicznego aktu. Spodziewał się, że po prostu Kościół będzie od razu prześladowany. Że będą aresztowania, że będzie to po prostu to samo, co w czasach bolszewickich, bolszewickiej Rosji. Że tutaj oni uderzą od razu w Kościół i on będzie musiał zająć wobec tego jakieś stanowisko i nawet prosił papieża, żeby pozwolił mu...
No, na męczeństwo.
Na męczeństwo, ale co to znaczy na męczeństwo? To znaczy, że zamierza po prostu wykląć z ambony, potępić Sowietów bezbożnych i tak dalej, a liczył się, że ci w odwecie go po prostu aresztują. A ponieważ stan jego zdrowia był już tak fatalny, był po prostu częściowo sparaliżowany, bo się skończyło, jak jego aresztowanie, wiadomo było, że skończyłoby się dla niego śmiercią.
Próbował po prostu wykorzystać tę sytuację?
Tak, jednocześnie przeszedłby przez swoją śmierć, przeszedłby do jakiejś tam legendy ukraińskiej, jakiejś w ogóle przeszedłby do historii jako taki męczennik. Za narodową sprawę po prostu.
Na co zgodzić się nie chciał Watykan?
Papież się na to nie chciał zgodzić, absolutnie. Pokazał mu trwać na posterunku i ratować, co się da, prawda? Papież miał nadzieję, że Sowieci nie odważą się na zniszczenie kościoła. Zresztą papież miał rację. Sowieci zachowywali się początkowo, mimo że byli bardzo... wprowadzali swoje ustawodawstwo, ale jednak szanowali początkowo kościół, czyli nie dokonywali żadnych aresztowań, bo tam bardzo nieliczne przypadki było. W sumie było około tam... jeżeli tych księży było w sumie około 2,5 tysiąca, to aresztowali około 30. Czyli to jest bardzo niewiele. Takich, którzy wcześniej jeszcze w latach tych Rzeczpospolitej słynęli z takich wystąpień różnych, prawda, antysowieckich. Niektórzy też księża, ci, którzy z takich wystąpień słynęli, po prostu uciekli wcześniej. Nawet ojca Bandery nie aresztowano od razu, tylko dopiero po pewnym czasie, kiedy udowodniono mu, że jego plebania stanowi centrum OUN w całym rejonie, że szefową OUN w tym okresie jest jego córka, razem z nim mieszkająca, także postanowili jego i córkę najzwyczajniej aresztować. Początkowo tam chyba zakładali kocioł, łudzili się, że Bandera może tam przyjdzie i tak dalej, także to... ale to nie wypaliło, także postanowili tuż przed wkroczeniem Niemców aresztować, wywieźć i ostatecznie chyba rozstrzelać. Tam do końca nie jest to znane, gdzie to nastąpiło, także to jest tylko wyrok śmierci. Jest znane, ale nie wiadomo, gdzie to... nie wiadomo, czy ten wyrok był wykonany. To wszystko jest takie bardzo jeszcze niezbadane do końca.
A bada to cały czas skrupulatnie nasz dzisiejszy gość, Marek Koprowski, pisarz i dziennikarz, autor książki Rzeźnicy, Soun, UPA, Bandera, Szeptycki, Ludobójstwo Polaków. O tej książce dzisiaj rozmawiamy i do naszej rozmowy z Markiem Koprowskim w naszym programie wracamy za kilka chwil.